Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk.
Ruszyła maszyna. I to wcale nie o spale. Właśnie w repertuarze Teatru Syrena pojawiła się planowana premiera Everybody's Talking About Jemmy. Wszyscy mówią o Jemmy. Nie powiem. Trochę leciutko się stresowaliśmy. Bo wiecie, takiego Beetlejuice'a to wszyscy znają. Nawet jeśli nie jako musical, to na pewno jako film. A sequel, nie powiem, pomógł. Six to dziesiątki milionów odtworzeń na Spotify czy YouTube, więc też trochę było wiadomo, że to znacie i że bilety pójdą. Natomiast Jemmy... Dobra, to był hit na West Endzie przed pandemią i trochę po, a doskonale wiemy, że dla polskich widzów musicalu lądek mentalnie i praktycznie leży bliżej niż Sudety. No ale gdzieś tam czaił się w nas niepokój, że może wcale nie jest tak, że jak na przykład ja znam tytuł oraz paru znajomków równie odpalonych musicalowo, no to znaczy, że znają go wszyscy. Na szczęście jest tak, jak mieliśmy nadzieję, że będzie. To znaczy, na castingu pojawiło się prawie 500 aktorek i aktorów, a jak odpaliliśmy info o obsadzie i początku sprzedaży biletów, to nasze socialowe łącza rozgrzaliście do czerwoności. Już wiemy, że przyjdziecie. My teraz musimy tylko zrobić dobry spektakl. Jemmy'ego widziałem w Londynie. Już nawet nie pamiętam kiedy. Jakoś tak zaraz po premierze. Zachwycił mnie, wciągnął, rozłożył na łopatki, rozbawił, wzruszył. Wyszedłem, jak to się mówi, lepszym człowiekiem. A właściwie nie o to chodzi. Powiedzmy tak, wyszedłem czując się lepiej. To chyba bardziej trafne, bo chodzi o feel good. Taki specjalny gatunek czy podgatunek w filmie albo w teatrze, w którym zresztą musicalowcy czują się naprawdę dobrze. Nomen omen. Po tego rodzaju filmie czy przedstawieniu czujemy, że świat nie jest taki zły, jak jeszcze niedawno czytaliśmy w Superaku. Że ludzie z natury są dobrzy i że czasem po prostu okoliczności albo wychowanie czy też otoczenie sprawiają, że ci dobrzy ludzie zachowują się źle. Ale najważniejsze, że potrafią się ogarnąć, wesprzeć nawzajem jako społeczność i że fajność musi zwyciężyć. Takie przeciwieństwo słynnej Toda. Jest specjalny podgatunek podgatunku Feel Good Musicalu, szczególnie popularny w Anglii. Feel Good Musical dziejący się wśród robotników. Mamy więc tam robotnicze środowisko, męskich, twardych facetów, najlepiej górników, co to do fizycznej roboty, a potem do pubu na parę ale. W domu ci faceci nie okazują uczuć, są szorstcy, gburowaci, gruboskórni. Na oko raczej mało fajni. I nagle coś w tym miasteczku wybucha. Jakiś strajk, likwidacja fabryki, no i robi się kryzys. Wtedy pojawia się ktoś obcy. Tak maksymalnie obcy. Zupełne przeciwieństwo naszych robotników. Gej, trans albo chłopiec, który chce zostać tancerzem baletu. Najpierw społeczność odrzuca to dziwadło, ale potem odkrywa w nim coś w rodzaju lustra, w którym odbijają się własne frustracje mieszkańców, marzenia o innym życiu, w którym wykrzywione wydają się wszystkie ich bariery i ograniczenia. Społeczność zmienia więc zdanie i wspiera innego. Tym samym przywraca widzowi wiarę w siłę ludzkich relacji i w samego człowieka. I przekonuje londyńskich widzów, że społeczności lokalne, zwłaszcza robotnicze, są naprawdę w porządku. Prekursorem tego gatunku pewnie można uznać Olivera. Prekursorem, bo nie ma tu prowincji, ale Londyn, no i z tymi robotnikami też tak trochę trudniej. Natomiast jest na scenie społeczność miejska i biedna. No, szajka złodziejaszków. No i ta szajka okazuje się całkiem fajna. To są całkiem sympatyczni złodziejaszkowie i w potrzebie wspierają biedną tytułową sierotkę. Już pełnoprawnym reprezentantem tego nurtu w musicalu jest The Full Monty, który premierę miał na Broadwayu w 2000 roku, a w Londynie 2 lata później. To jest historia robotników w prowincjonalnym angielskim miasteczku, którzy lądują na bezrobociu i wyciągają się z depresji, rozpoczynając występy jako stripteaserzy. To oczywiście adaptacja filmu. Zupełnie nie musicalowego, filmu z 1997 roku. Wielkiego zresztą kinowego przeboju. Warto dodać, że to dosyć częsta sytuacja. Taki robotniczy musical powstały na podstawie filmu. Filmy dziejące się w angielskich górniczych miasteczkach pogrążonych w kryzysie to w latach 90. i 2000. prawie że osobny gatunek. Świetnie właśnie nadający się na musicalową adaptację, zwłaszcza kiedy dziwactwo, to które wprowadza w konsternację roboczą społeczność, no kiedy to dziwactwo jest w jakiś sposób muzyczne. Na przykład tak jak występy Chip and Dalesów w The Full Monty, albo jak osoby trans, ich wątki. To akurat przypadek Kinky Boots, kolejnego typowego filmu, a potem musicalu z tego czasu. To też jest jako musical tytuł broadwayowski. W Nowym Jorku wszedł na afisz w 2013 roku i zdobył nawet Tony w najważniejszej kategorii. Ale akcja Kinky Boots dzieje się na angielskiej prowincji. Wspomnę jeszcze o Made in Dagenham, też musicalowej adaptacji filmu. Tym razem mniej chodzi o frików, a bardziej o walkę o robotnicze prawa. Kanwą filmu jest autentyczny strajk robotnic fabryki Forda z 1968 roku, które walczyły o równe prawa dla siebie i w ogóle kobiet, przede wszystkim o równą płacę. No i w końcu wisienka na torcie, która sama w sobie wystarczyłaby pewnie za cały gatunek. Billy Elliot. Film Wielki, Wielki Przebój wszedł na ekrany w 2000 roku, a 5 lat później jego scenarzysta napisał Billego jeszcze raz, jako musical. No i napisał ten musical wspólnie z Eltonem Johnem. Oczywiście uwielbiam każdy z tych musicali. Każdy, zgodnie z założeniem, sprawia, że czuję się dobrze. Feel good. Każdy przywraca mi wiarę w ludzi, co najmniej na kilka godzin. No i właśnie. Trochę tak jest, że jak oglądam Billego albo Kinky Boots, to zastanawiam się, na ile taki obrazek lokalnej społeczności jest w tych musicalach prawdziwy. Na ile właściwie tacy górnicy albo szewcy w tych ceglanych angielskich przemysłowych miasteczkach właśnie tak wyglądają. A może to jest po prostu obraz wykreowany przez autorów, którzy najczęściej zresztą pochodzą z takich robotniczych miasteczek. Sam siebie pytam, czy nie jest to przypadkiem raczej projekcja marzeń artystów o swoich ojcach, wujkach albo dawnych kolegach z klasy. Czy faktycznie ci twardzi, podlewani pysznym zresztą angielskim ale'em faceci, jak tylko połaskotać ich grubą skórę, to czy tak rzeczywiście łatwo opuszczają gardę i z konserwatywnych, zatwardziałych tradycjonalistów zmieniają się w mgnieniu oka w ciepłych, empatycznych fanów tęczowej flagi. A potem przychodzi mi do głowy Jamie i wszystko jest jasne. Już Kinky Boots było oparte na prawdziwej historii, co podważa mój sceptycyzm. No ale wszyscy mówią o Jamie, no to właściwie jest musical dokumentalny. Ściślej konkretnie, adaptacja filmu dokumentalnego na musical. Jeszcze bardziej konkretnie. To jest musical fabularny. Autorzy napisali parę własnych postaci, dodali kilka ciekawych wątków, podkręcili parę rzeczy, wiadomo. Ciągle jednak trzon historii, opowieść o 16-latku w górniczym miasteczku, który postanawia iść na bal maturalny w sukience, zostaje drag queen i po początkowym oporze dyrekcji liceum, dzięki wsparciu pozostałych uczniów i przede wszystkim wsparciu własnej matki, spełnia swoje marzenie. No właśnie ten trzon historii opowiedzianej w musicalu zadziwiająco wiernie odpowiada faktom. Nieźle udokumentowanej opowieści o niejakim Jamie Campbellu, udokumentowanej właśnie we wspomnianym filmie dokumentalnym. Popatrzmy więc na prawdziwego Jamiego. Urodził się i wychował w miasteczku Bishop Auckland w hrabstwie Durham. To mniej więcej w połowie drogi między Leeds a Newcastle, czyli taka naprawdę północna Anglia. Właściwie to nawet nie było to Bishop Auckland, ale Toronto, górnicza wioska pod górniczym miasteczkiem. Jamie chodził do szkoły katolickiej świętego Jana. Mieszkał z mamą Margaret, dwoma psami i królikiem. Jego rodzice rozeszli się, kiedy miał 7 lat. Ojciec zamieszkał zresztą z nową partnerką życiową całkiem niedaleko. Jamie od najmłodszych lat uwielbiał bawić się w przebieranki. Przebierał się zazwyczaj w stroje dziewczynek. Kochał biegać w sukienkach baletniczek, najlepiej ze skrzydłami wróżki na plecach. Mówił, że lubi czuć w tych ciuszkach wiatr, kiedy tak biega po ulicy, ale też po prostu chciał wyglądać fantastycznie. Podkradał buty oraz sukienki własnej mamie. Ta zresztą wiedziała o jego zabawach, no i jej to nie przeszkadzało. Przeciwnie, strasznie ją to bawiło. Mama kryła go z jego pasjami przed ojcem, dopóki mieszkali razem. W wieku 14 lat Jamie wyautował się jako gej. Stwierdził, że nie ma sensu udawać, że nim nie jest, bo nikogo i tak by to nie przekonało. Dla wszystkich było to zupełnie oczywiste. W podstawówce dokuczano mu z tego powodu, wyzywano od dziewczynek. No, dla chłopca w podstawówce najgorsze wyzwisko chyba. Ale to dręczenie bardzo się spotęgowało w liceum i stało się czymś już, bardzo poważnym. Jamie'ego wspierała matka. Mówiła, jesteś inny, no i co z tego? To ci pozostali są idiotami. Już jako 15-latek Jamie postanowił, że zostanie drag queen. Mniej więcej w tym czasie rozmawiał z mamą o zbliżającym się balu maturalnym. Rozmawiali, właśnie Jamie mówił, że to okropne, że dziewczyny mogą włożyć na takim balu wspaniałe kreacje, że on też by bardzo chciał, no ale chłopcy po prostu muszą iść w nudnym garniturze. Wtedy mama podsunęła mu myśl, że właściwie czemu by on nie mógł pójść na bal maturalny w sukience? Czemu miałby dawać wygrać tym, którzy go prześladują? Czemu miałby dać się wcisnąć w garnitur, skoro w ogóle go to nie interesuje, skoro tego nie lubi? Że przecież to ma być dla niego wielki dzień. Tak powstał ich sekretny plan. Żeby Jamie poszedł na bal maturalny w sukience. Zabrali się za jego realizację. Razem z Ray, przyjaciółką mamy, no i w ogóle przyjaciółką rodziny. Jamie trochę się bał. Bishop Auckland to było jak miasteczko, w którym wychował się wspomniany już dzisiaj Billy Elliot. Mężczyźni to mężczyźni, kobiety to kobiety. No i Jamie nie wiedział, jak zareagują mieszkańcy na jego odważny pomysł. Serio bał się, że zostanie pobity na przykład. Wymyślił, żeby ściągnąć do miasteczka ekipę od filmów dokumentalnych i sprzedać im swój pomysł. Pozwolić dokumentować cały proces, no co uznał słusznie zresztą, że dla dokumentalistów może być czymś bardzo ciekawym. On uważał to za swoistą polisę bezpieczeństwa. Myślał sobie, że jak będzie za nim łaziła ciągle kamera i kamerzyści, no to zmniejszy to ryzyko, że ktoś go napadnie albo jakoś inaczej będzie mu przeszkadzał czy go prześladował. No to siadł do komputera i wpisał w Google, jak zrobić, żeby ktoś nakręcił o tobie film dokumentalny. No i wyskoczył mu parę wpisów, więc wysłał zapytania do kilku ekip. Odpowiedziała jedna, Firecracker. To był właśnie początek pracy nad filmem, który ostatecznie telewizja BBC, program trzeci, wyemitowała w 2011 roku. Ten film nosił tytuł Jamie, drag queen w wieku 16 lat. Faktycznie, filmowcy towarzyszyli przez cały czas przygotowaniom Jamie'ego. Okazało się, że nie tak łatwo zostać drag queen, czy w ogóle nie tak łatwo chłopcu chodzić w sukience. Na przykład żaden sklep w okolicy, w miasteczku i nie tylko, nie dał Jamie'emu nawet przymierzyć sukienki. Musiał z mamą pojechać do Newcastle, gdzie w vintage'owym sklepiku udało mu się przymierzyć parę kreacji. Ostatecznie koronkową suknię na bal zamówił w internecie, w Chinach. Makijażu uczył się z YouTube'a. Ale tutaj skontaktował się już z autentycznymi drag queens, które pomagały mu w nauce tej trudnej niezwykle sztuki. Poszedł też Jamie na występy Revy Drag Queen w Newcastle, właśnie żeby poznać prawdziwe drag queens. No i pojawił się kolejny szalony pomysł. A może Jamie wystąpiłby w takiej Revy? Razem z mamą, Ray oraz koleżanką w jego wieku wymyślił więc własną postać drag. Fifi LeTrue. Chciał być w zgodzie ze sobą. Chciał być prawdziwym. Stąd LeTrue. No i wtedy gdzieś w miasteczku wyciekł plan Jamie'ego. Ktoś wygadał się w szkole. Dyrekcja dostała parę skarg od rodziców, którzy nie życzyli sobie tego rodzaju ekscesów. W listach pojawiło się słowo, że Jamie i to, co planuje, jest obrzydliwe. Wychowawczyni wezwała Jamie'ego. Chłopiec dostał zakaz przyjścia na bal w sukience. Wychowawczyni argumentowała, że bal maturalny jest dla wszystkich uczniów, że wszyscy mają się czuć wyjątkowi. A jeżeli Jamie zjawi się tam w sukience, to wzbudzi taką sensację, że wyłącznie on będzie w centrum uwagi. Jamie załamał się. Najbardziej dotknęło go słowo obrzydliwy. Uważał, że to najgorsze, co mógł o sobie usłyszeć. Postanowił porzucić śmiały plan. Nawet się o to pokłócił z Margaret, która mówiła, że tym bardziej powinien walczyć o swoje. Jamie stwierdził jednak, że nie będzie robił z siebie sensacji w szkole, za to tym ostrzej weźmie się do przygotowań do debiutu jako drag queen w Newcastle, bo to przynosi mu właściwą satysfakcję. Oboje z matką doszli do wniosku, że muszą powiedzieć jego ojcu o całej sytuacji, żeby nie dowiedział się wcześniej od innych sąsiadów. Co ciekawe, zwłaszcza dla tych, którzy znają fabułę musicalu Jamie, ojciec do pewnego stopnia okazał synowi wsparcie. Powiedział, że skłamałby, gdyby stwierdził, że jest zdziwiony. Przecież znał dobrze syna. Poparł też mocno decyzję Jamiego, żeby nie prowokować miasteczka pójściem w sukience na bal maturalny. Ale jeśli chodzi o występ chłopca jako drag queen, to w sumie czemu nie? Że wprawdzie dla niego pójście na widownię i oglądanie tam własnego syna w damskim stroju to trochę za dużo, ale generalnie wspiera Jamiego. W dniu premiery ojciec wysłał nawet mu SMS-a. Właśnie ze wsparciem. Połamania nóg. Dasz radę. Będziesz super. No i rzeczywiście był super. Występ był triumfem Jamiego. Czuł się wspaniale. Sala nagrodziła go owacją. Na widowni oczywiście kibicowały mu mama Margaret oraz Ray. Koledzy i koleżanki rzucili się robić sobie z Jamiem selfiki. To dodało chłopcu odwagi. Postanowił, że jednak pójdzie na bal maturalny w sukience. Mimo wyraźnego zakazu i ostrzeżenia ze strony nauczycieli, że po prostu nie zostanie wpuszczony na salę. W dniu balu maturalnego wystroił się w swoją koronkową kreację, zrobił fantastyczny makijaż i pojechał na miejsce. Tam koleżanki i koledzy dostali szału, ale pozytywnego. Wszyscy rzucili się mu gratulować, że wygląda ekstra. I znowu, wspólnym zdjęciom, selfikom nie było końca. Tyle, że w pewnym momencie wychowawczyni odciągnęła Jamiego na bok i stwierdziła, że w tym stroju nie wejdzie na bal. Kiedy Jamie powiedział o tym koleżankom, kolegom i ich rodzicom, wybuchła awantura. Rówieśnicy, wsparci przez rodziców, oznajmili, że jeżeli Jamie nie zostanie wpuszczony, to oni solidarnie też nie pójdą na bal. Co mogli zrobić nauczyciele? Ustąpili. Tak Jamie spełnił swoje marzenie. Mały epilog. Wieczorem dostał SMS-a od ojca, że to, co zrobił, jest niedopuszczalne i że ojciec nie chce go więcej widzieć na oczy. Pamiętajmy, że poczynania Jamiego ciągle śledzili dokumentaliści z BBC. I faktycznie film powstał. Jak wspomniałem, w 2011 roku został wyemitowany. Zobaczył go choreograf i reżyser teatralny Jonathan Buttersell. Buttersell był artystą znanym w musicalowym świecie o uznanej pozycji. To m.in. choreograf Revivalu 9 na Broadwayu w 2003 roku, tym z Antonim Banderasem, a także był Buttersell choreografem kompanii w reżyserii Sama Mendeza w teatrze Donmar Warehouse. Czyli to absolutnie najwyższa półka w świecie teatru i musicalu. Buttersell dał się porwać opowieści. Ujęła go zwłaszcza relacja między matką a Jamiem. Między kobietą z klasy robotniczej, która bezapelacyjnie wspiera pasję syna, niecodzienne w ich miasteczku. Margaret przypominała reżyserowi własną matkę, która wychowywała go w bardzo podobnym środowisku. Reżyser zaprosił do współpracy Toma McCree, scenarzystę, współtwórcę m.in. sitcomu Trójkąt. Jako kompozytora z kolei zaprosił Dana Gillespiego-Selsa, wokalistę i lidera rockowej grupy The Feeling. Stworzyli razem musical, który wystawili w teatrze Crucible w Sheffield. Pewnie stąd właśnie umieszczenie akcji Jamiego w tym mieście. Jak mówiłem, akcja podążała bardzo wiernie za wydarzeniami z życia Jamiego. Twórcy pozostawili imię chłopca oraz imiona jego matki Margaret, a nawet jej przyjaciółki Ray. Rozwinęli wątek wychowawczyni, która zabrania Jamiemu przyjścia na bal w sukience. W słowo powtórzyli za to jej argumentację. o tym, że nie może kraść show innym dzieciakom i że anonimowy rodzic w skardze określił Jamiego jako kogoś obrzydliwego. Widzimy w librecie rozwinięte wątki z prawdziwej historii. Został vintage'owy sklepik, w którym Jamie szuka kreacji, teraz jednak jego właścicielem okazuje się Hugo, w drugim życiu słynna drag queen Loco Chanel. Znalazła się w scenariuszu scena występu Jamiego w Revue Drag. Scenarzyści dodali jeszcze jeden istotny wątek. W Sheffield szkoła jest wieloetniczna. Uczy się w niej mnóstwo dzieciaków o różnorodnym pochodzeniu. Zwłaszcza rozwinięty jest wątek muzułmańskich nastolatków. Pakistanką z pochodzenia jest Priti, najlepsza przyjaciółka Jamiego. Miała ona swój pierwowzór w autentycznej postaci, która jednak, jak widzimy w dokumencie, była pierwotnie po prostu koleżanką Jamiego z osiedla robotniczego. Sells do tego scenariusza skomponował obłędną muzykę. Praktycznie w żadnym momencie nie próbuje on nawiązywać do tradycyjnego musicalu. Wychodzi raczej od nowoczesnego popu, który spokojnie moglibyśmy sobie wyobrazić jako ścieżkę musicalowego serialu o młodzieży licealnej i który doskonale oddaje muzyczno-performatywne pasje Jamiego. Premiera w Sheffield odbyła się w 2017 roku. Zaplanowany w teatrze był tylko dwutygodniowy okres grania, poprzedzony previewsami. Musical spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Potęga jego feel good przełożyła się na szał w teatrze i miasteczku, które pewnie przez dobry miesiąc czuło się very good. Produkcję zobaczyła Nika Barnes, właścicielka Apollo Theatre na londyńskim West Endzie. No i z miejsca zaprosiła całą inscenizację z obsadą do swojego teatru. Premiera odbyła się jeszcze w tym samym roku. W Londynie musical stał się hitem. Recenzje były entuzjastyczne, a młody aktor John McCree, który zagrał Jamiego, stał się sensacją sezonu. Spektakl był grany do 2021 roku, czyli, no jak to w tym czasie bywało, zaszkodziła mu dopiero pandemia. W 2018 roku nagranie scenicznej wersji pojawiło się w brytyjskich kinach, a we wrześniu 2021 roku w serwisie Amazon Prime odbyła się premiera filmowej wersji musicalu. Przez 2 lata Jamie objeżdżał teatry brytyjskie. W 2020 roku odbyła się premiera koreańska, a rok później japońska. Potem były jeszcze Włochy, Szwecja i Meksyk. Wszędzie oczywiście były to wersje non-replika. Jamie nie dotarł na Broadway, co moim zdaniem jest dosyć znaczące. Chyba jednak Amerykanie uznali ten musical za zbyt odważny czy kontrowersyjny, żeby przyjął się na mocno mainstreamowym Broadwayu. Co jest właściwie paradoksem, bo Jamie, kiedy ten musical się ogląda, w ogóle nie jest kontrowersyjny. Jakby to wyjaśnić? Chyba najlepiej zrobi to sam Jamie. W dokumencie, a potem w musicalu, pada skierowane do chłopca pytanie. Dlaczego przebiera się za dziewczynę? Czy chce być dziewczyną? Jamie odpowiada, że przebiera się, bo to jest po prostu fantastyczne. I nie chce być dziewczyną. Chce być chłopcem, który czasami przebiera się za dziewczynę. Tyle i tylko tyle. Musical oglądamy w dużej mierze z perspektywy wspaniałej, cudownej, niesamowitej relacji między Margaret i Jamie. Matka nie widzi w synu żadnej sensacji, nie widzi w nim żadnych kontrowersji, dziwności. Uwielbia Jamiego dlatego, że jest jaki jest, a nie pomimo tego jaki jest. No i do głowy by jej nie przyszło, że Jamie robi coś złego. Dlatego jak lwica broni syna, kiedy świat zarzuca mu bycie dziwolągiem, czy mówi o nim jako o kimś obrzydliwym. Jamie po prostu uwielbia wyglądać pięknie, uwielbia się stroić, uwielbia chodzić w szpilkach, czuć się kimś fantastycznym. Kiedy my oglądamy go na scenie, czujemy dokładnie to samo. W głowie nam się nie mieści, że komukolwiek mogłoby to przeszkadzać. W Syrenie, jak wspominałem, mamy już za sobą casting. Jamiego zagrają, tu padną fantastyczne nazwiska, Kuba Szyperski i Christian Embradora. Margaret, Katarzyna Walczak, która wraca po paru realizacjach do nas do Syreny oraz Magda Placek-Boryń. Skacze z radości na myśl o oglądaniu Marty Burdnowicz w roli tupeciary Rej. Michał Konarski i Mateusz Deskiewicz stworzą niesamowite 2 postaci Hugo Loco Chanel. 2, ponieważ Michał i Mateusz to zupełnie inne 2 aktorskie typy. No i wielka radość. Twoja stara, czyli jedna z najlepszych polskich drag queen w obsadzie jako Sandra Bullock. spodziewajcie się aktorskiej trąby powietrznej. Cieszymy się bardzo, że wszyscy mówią o Jemim. Wpisze się pięknie w nasz pomysł na Syrenę jako teatru musicalowego o społecznym zacięciu. Powiem wam, że w tym musicalu jest wszystko, co lubimy. Jest świetna muza, są bardzo mocne postaci, jest ważny wątek społeczny, no i niesamowicie istotny przekaz. Ten Feel Good Musical naprawdę jest w stanie sprawić, że wszyscy poczujemy się lepiej. Ale gdybyśmy mieli wątpliwości, zastanawiali się, czy życie naprawdę jest takie jak musical, zwłaszcza jak Feel Good Musical, to te wątpliwości mogę rozwiać. To wszystko wydarzyło się naprawdę.